Przenosimy się do Brukseli. Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Witam państwa, witam panie redaktorze. Miło mi, że mogę uczestniczyć w tym programie.
A który tytuł pan bardziej lubi? Były prezes czy europoseł?
Wie pan, ja generalnie nie przywiązuję wagi do tytułów, proszę pana, a obecnie jestem posłem i może tak zostać.
My, niżej podpisani pracownicy Inowrocławskiej Kopalni Soli Solino S.A. w Inowrocławiu, zawiadamiamy, że w dniu 15 marca 2026 roku o godzinie 20 rozpoczęliśmy protest głodowy. Od lat strona społeczna alarmuje, że dochodzi do systematycznego osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego oraz zaplecza technologicznego niezbędnego do budowy i utrzymania podziemnych magazynów surowców energetycznych, ponieważ to jest grupa kapitałowa Orlen, więc proszę wyjaśnić, o co chodzi.
No panie redaktorze, o co chodzi? Tak naprawdę obecny zarząd w żadnym wypadku nie liczy się ze stroną społeczną i w ogóle nawet nie prowadzi żadnego dialogu. Pragnę zaznaczyć, że te same sytuacja, bo skontaktowały się ze mną związki zawodowe, no ale cóż ja teraz mogę, była odnośnie byłego PGNiG-u. Ten proces połączenia miał zupełnie inaczej wyglądać. Tak naprawdę miała zostać marka PGNiG-u i miało być wydobycie połączone na bazie PGNiG-u. Czyli do wydobycia PGNiG-owskiego przeniesienie wydobycia z Orlenu i z Lotosu. Natomiast ci panowie wszystko zrobili wbrew rozmów ze stroną społeczną. I proszę zobaczyć, przeprowadziliśmy największe procesy połączeniowe. Przeprowadziliśmy procesy, które naprawdę były wymagały zgody społecznej. Nawet zbycia pewnych aktywów, które też wymagały zgody społecznej. Zrobiliśmy to wszystko w dialogu, zgodnie z poszanowaniem związków zawodowych i wtedy, kiedy można powiedzieć, nie mieliśmy żadnych związków, które rozpoczęłyby strajk głodowy, nie mieliśmy związków, które wyszłyby na ulicę, zabezpieczyliśmy pracowników, daliśmy im szansę. A teraz kwestia IKS Solino. No, domagają się pracownicy przede wszystkim generalnie, by ta firma liczyła się w grupie, a ona bardzo mocno się liczy w grupie. Myśmy przyjęli potężny capex inwestycyjny dla tej firmy. To są dodatkowe generalnie odwierty, które mogą zwiększyć ilość solanki. Przyjęliśmy bardzo mocne procesy inwestycyjne dla tej firmy. Mało to, również za naszych czasów ci pracownicy mieli podwyżki, byli bardzo dobrze traktowani, był dialog społeczny. A dziś mamy to, co mamy. Ta ekipa nie liczy się z nikim, a szczególnie nie liczy się ze związkami zawodowymi i to jest po prostu no, szczyt jakikolwiek, no, ja nie wiem jak to mam określić, żeby w czasach, kiedy tak naprawdę firma nie ma problemów, kiedy firma doskonale funkcjonuje, nie dogadać się ze związkami zawodowymi, no doprowadzić do tego, by związki uruchomiły strajk głodowy, no to jest po prostu, to widać jak się szanuje ludzi. No, przecież
Jest ważne bezpieczeństwo surowcowe, przemysłowe i energetyczne Rzeczpospolitej Polskiej. To bardzo mocne słowa.
No ale to jest prawda, bo pragnę zaznaczyć, że te zakłady między innymi to stabilizują. Tam są magazyny gazu, magazyny ropy, magazyny paliw i to jest stabilizowanie bezpieczeństwa i to wszystko powinno być rozwijane. Ale to pokazuje, że tam jest jeden wielki chaos, bo pragnę zaznaczyć, że w całej grupie Orlen jest jeden wielki chaos. Tam nikt nie podejmuje żadnej decyzji i procesy, które były zaplanowane, nie idą. One są z dużymi opóźnieniami i ponieważ no, tak naprawdę ci panowie zajmują się sobą, a nie zajmują się tak naprawdę firmą ani spółkami zależnymi, czyli nie realizują zadań wynikających z podniesienia bezpieczeństwa i to pracownicy widzą, bo przecież taka firma jak IKS Solino powinna być cały czas finansowana. Proszę zadać sobie trud i zapytać się pracowników za czasu czyjej kadencji były największe inwestycje w tą firmę. Za czasu właśnie naszej kadencji były największe inwestycje. Później tak naprawdę odkłada się. Przecież tam jest czas wytłaczania ropy, czas wytłaczania paliw generalnie. Do tego potrzebna jest większa ilość solanki. To wszystko jest potrzebne, by zabezpieczyć bezpieczeństwo paliwowe.
A w tych czasach to bezpieczeństwo jest bardzo ważne. My rozmawialiśmy na początku wojny o Iran. Wtedy wydawało się, że ta wojna będzie krótsza. Teraz już wiemy, że cieśnina Ormus jest pod nadzorem irańskiego wojska. Prezydent Trump apeluje o pomoc do krajów europejskich. Cena ropy rośnie. Jak pan myśli, gdzie i kiedy to się zatrzyma?
Panie redaktorze, to pan akurat twierdził, bo ja nie twierdziłem, że ten konflikt jest krótki. Ten konflikt będzie bardzo długi. Ten konflikt się nie skończy. Mamy do czynienia z krajem, który jest też skonstruowany na zasadzie pewnego fanatyzmu religijnego. To jest 93 miliony ludzi. Oczywiście wszystkich nie wrzucałbym w żadnym wypadku do jednego worka, ale tak naprawdę Iranowi będzie zależało, żeby nie tylko o kwestie bardzo mocno działać na cenę ropy, czyli zmuszać opinię światową do pewnych reakcji, ale też Iran będzie atakował i atakuje kraje w regionie. Chce tak naprawdę stworzyć taki globalny w tym zakresie konflikt, więc nigdy nie mówiłem, zawsze mówiłem, że to potrwa i to nie jest kwestia nawet jednego roku. Ten konflikt będzie trwał zdecydowanie więcej. Ja się osobiście cieszę, że przez te moje lata zabezpieczyliśmy Polskę, jeżeli chodzi o wszelkie źródła związane z ropą i z gazem i możemy ściągać z wielu innych kierunków, więc na pewno będzie kwestia, że będziemy bezpieczni, ale ta kwestia jest ceny. No to jest dziś bardzo ważne, a dzisiaj tak naprawdę ani rząd, ani Orlen nic nie robi, żeby te ceny stabilizować. No tu bym mógł wiele działań wymienić, które powinni błyskawicznie realizować te działania, by stabilizować ceny w Polsce.
I tego nie robią. A co by pan zrobił?
Tak naprawdę niedługo będzie olej napędowy 9 zł. Zobaczycie państwo, bo jak kiedyś parę dni temu mówiłem, że będzie paliwo 2 zł drożej, to ze strony Orlenu i wszystkich był atak, że ja panikuję. Nie, ja nie panikuję. Wiem, jak te mechanizmy działają i zobaczycie państwo, za parę dni olej napędowy będzie kosztował 9 zł, a benzyna będzie grubo ponad 7, będzie nawet dochodziła do 8, jeżeli nie będzie działań stabilizujących rządu. A jakie mamy działania stabilizujące rządu? Wychodzi pan minister energii i opowiada takie głupoty, że już naprawdę trudno go słuchać. Mówi, że działania rządu będą wtedy, jak baryłka będzie po $120. No przecież to jest absurd, idiotyzm, bo pragnę zaznaczyć, że tak może mówić ktoś, kto nie ma pojęcia o mechanizmach państwa. Bo panie redaktorze, paliwa i energia to są czynniki najbardziej inflacyjne, jakie mogą być. I jeżeli rząd nie zainterweniuje w przypadku paliw, a ma bardzo duże możliwości, to za chwilę wzrośnie inflacja. I proszę zobaczyć, ile będzie kosztował koszt obsługi długu publicznego o wzrost inflacji. Więc lepiej, gdyby rząd obniżył daniny. To, co się działo za czasu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Część danin została obniżona. Myśmy jako Orlen z drugiej strony działali na minimalnych marżach. Stabilizowaliśmy cenę, ponieważ nikt nie jest w stanie stabilizować ceny jak Orlen. Bo to, co kiedyś państwu tłumaczyłem. Orlen ma 3 marże, rafineryjną, hurtową i detaliczną. A oprócz tego ma 80% prawie rynku hurtowego. Czyli 20% rynku hurtowego wypełniają inni hurtownicy, czyli importują do Polski paliwo. I tacy hurtownicy nie będą stabilizować ceny, bo oni nie mają możliwości sprzedać i nie mogą sprzedawać po generalnie na ujemnych parametrach w tym zakresie. Z racji tego, że oni nie posiadają marży rafineryjnej, ani nie posiadają marży detalicznej. Zarabiają tylko na hurcie. I tylko Orlen może w tej sytuacji stabilizować cenę. Orlen, gdyby chciał stabilizować, to już powinno być parę tankowców kupione w czasie konfliktu oleju napędowego, które powinny mieć demuraż, choćby nawet na Bałtyku generalnie, które powinny być zabezpieczeniem, że w momencie, kiedy wycofają się hurtownicy, którzy generalnie sprowadzają paliwo do Polski, to Orlen powinien uzupełnić brakujący hurt, mając inne marże. Trudno to wymienić takim najprostszym językiem na antenie radia, ale tego po prostu Orlen nie robi. I proszę państwa, i nie zrobi, więc jeszcze raz mówię, że przy tej sytuacji dojdzie olej napędowy do 9 zł, a benzyna będzie koło 8 zł.
A rząd co, powinien obniżyć VAT na paliwa, zmniejszyć akcyzę?
Panie redaktorze, ja panu przypomnę pewną historię, wie pan. To jest czasami tak, że społeczeństwo nieraz broniąc pewnych zasad i broniąc rynku, społeczeństwo tak naprawdę czasami nieraz, trudno mi to powiedzieć, ale jest obojętne, bo dam panu przykład. W momencie, kiedy za czasu pana Mateusza Morawieckiego obniżony VAT został do 15%. W momencie, kiedy obniżyliśmy również wszelkiego rodzaju, stabilizowaliśmy ceny. I ja wtedy sobie przypominam, że wtedy zahamowaliśmy wzrost cen paliw. Ale Unia Europejska wymusiła, bo nie było innego wyjścia, żebyśmy wrócili do normalnego VAT-u, czyli 23%. I ja wtedy pamiętam, że generalnie TVN, Wyborcza, w styczniu wszystkie kamery napylone o godzinie 12, czy aby przez to, że musimy wrócić do poziomu VAT-u, że paliwa pójdą złotówkę do góry. Proszę pana, zrobiono totalną akcję w Polsce, że zobaczycie, za tydzień będą paliwa o złotówkę drożej, tankujcie. Próbowano wywrócić nas system paliwowy. W momencie, kiedy myśmy nie podnieśli tych cen po powrocie VAT-u na normalną stawkę, to proszę pana, na moją osobę i na całą grupę przeszedł taki hejt typu, że zawyżałem wcześniej ceny, dlatego nie podniosłem. Ja pamiętam wtedy, wyszedłem na konferencję i powiedziałem wtedy te słowa: przepraszam Polaków, że nie podnieśliśmy im cenę. Więc wie pan, rząd ma pełne mechanizmy. Albo rząd zmniejszy daninę do państwa, VAT i akcyzę, albo za chwilkę rząd będzie musiał dodatkowo generalnie zwiększyć budżet tak naprawdę na obsługę długu publicznego, bo będzie zdecydowanie większa inflacja. Niech się ten rząd zastanowi, co tak naprawdę chce zrobić. Ale dziś ci panowie są w paraliżu, ponieważ wcześniej, w momencie, kiedy stabilizowaliśmy cenę, rzucili sprawę do prokuratury, twierdząc, że naraziliśmy Orlen na 2 miliardy strat. No, naraziliśmy Orlen na 2 miliardy strat, jak zarobiliśmy 20 miliardów. No bzdura totalna. I proszę pana, i teraz boją się stosować tych mechanizmów, bo sami się zagonili w tą pułapkę tak naprawdę. Sami się zagonili w tą pułapkę. I dzisiaj wszyscy państwo za to płacicie.
To o gazie i ropie porozmawialiśmy, to teraz chwilę na temat ETS-u. Profesor Czarnek, czyli kandydat z PiS-u na premiera: nie będziemy płacić ETS-u. Prawo i Sprawiedliwość postanowiło złożyć w Sejmie projekt ustawy obligującej rząd do tego, aby w 2 tygodnie przygotował ścieżkę wyjścia z systemu ETS. No i...
No i panie redaktorze, to również wpisuje się w tą moją walkę, którą walczyłem, bo pragnę zaznaczyć, że 7 marca 2024 roku i cały czas walczę o to. Jest zgodnie z regulaminem parlamentu, artykuł 47, wezwanie Komisji Europejskiej do działań. I takie wezwanie zrobiłem w zakresie zawieszenia ETS-u na poziomie europejskim generalnie i zreformowania go. Ale zacząłem od zawieszenia ETS-u. Bo co jest ważne? Bardzo ważne jest to, co mówi pan generalnie profesor Czarnek. Bardzo ważne jest to, co mówi pan prezydent. Bardzo ważne są działania, żebyśmy odeszli jako państwo od ETS-u. Ale drugie działania muszą być w Unii Europejskiej, czyli pan Donald Tusk powinien stworzyć mocną koalicję, bo dziś może to zrobić, bo pragnę zaznaczyć, że generalnie Austria mówi nie dla ETS-u, Węgry mówią nie dla ETS-u, Słowacja mówi nie dla ETS-u, Czechy mówią nie dla ETS-u, Francja mówi tak być nie może, niemieckie firmy mówią tak być nie może, a pani Ursula von der Leyen karmi instytucje finansowe, które nie są użytkownikami rynku ETS-u, prowadzą spekulacje tak naprawdę na ETS-ie. I teraz rząd polski powinien kategorycznie i pan premier Tusk na szczycie, który się odbędzie, kategorycznie złożyć deklarację. Nie ma żadnej reformy ETS-u. Unia Europejska musi wyjść z ETS-u. czym innym jest wyjście z ETS-u, czym innym jest miks energetyczny i czym innym jest system pomocowy w zakresie energetyki. Więc nie mylcie też państwo wszystkiego do kupy. Ale też jestem za tym, ale jestem też za tym, że oprócz tego wychodzimy z ETS-u, to druga jak gdyby walka musi odbyć się na arenie europejskiej. Ja moją skromną osobą rozpocząłem tą walkę. Próbowałem generalnie rozmawiać i z komisarzami w sprawie zawieszenia ETS-u. Próbowałem już nawet generalnie w momencie, kiedy nikt nie mówił o zawieszeniu ETS-u, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, nawet prowadziłem rozmowy już nawet niektórych komisarzy, którzy mi niedawno po rozmowie z jednym panem komisarzem, który mi powiedział, że mój pomysł mu się coraz bardziej podoba, to jest kwestia zamiany ETS-u na inwestycje. Ale generalnie uważam, że to był pomysł na rok 2024-2023. Ale dziś mamy sytuację taką, że ETS całkowicie zabija nasz przemysł. Po prostu zabija nasz przemysł. I jedne działania muszą być w kraju, zgodnie z naszym prawem, które mamy, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Powinniśmy wyjść z ETS-u, ale drugie nasze działania, takie same, powinny być na etapie Unii Europejskiej, bo już mamy dużą koalicję, która chce wyjść z ETS-u. Wie pan, dlaczego na etapie Unii Europejskiej powinny być te działania? Bo jeżeli my wyjdziemy z ETS-u, a powinniśmy wyjść z ETS-u, to jeżeli Europa tego nie zrobi, to narzucą na nasze produkty ślad węglowy, dowalą odpowiedni podatek i my naszych produktów nie sprzedamy za granicę. Więc my musimy dwoma tak naprawdę iść w dwa kierunki. Jeden kierunek, który mówi pan profesor Czarnek, wychodzimy z ETS-u, ale drugi kierunek, wykorzystać sytuację w Unii Europejskiej, byśmy ETS-u po prostu w całej Unii Europejskiej te prawa zostały wstrzymane.
Dostał pan jakąś odpowiedź na swoją interpelację?
Nie, no wie pan, no to jest wezwanie komisji. Komisja powinna nad tym pracować. Nie, ale to co powiedziałem, ja w każdym dokumencie unijnym, który przygotowujemy, składam wniosek na zawieszenie ETS-u i reformę. W każdym wniosku i pragnę zaznaczyć, że ja się teraz chciałem zapytać kolegów z IPP i naszych kolegów, że ja mogę przygotować parę aktów prawnych, gdzie wnosiłem również zawieszenie ETS-u. Koledzy z IPP głosowali przeciwko temu generalnie, czyli nasi koledzy z Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko temu. Więc ja się teraz pytam, gdzie oni są. Bo doskonale zdaję sobie sprawę, że ETS nam zabije konkurencję. Tylko jest jeszcze trzecia noga, trzecia ważna rzecz, że 3/4 środków trafiają do Unii Europejskiej, do polskiego budżetu. Polski budżet musi generalnie odejść od implementowania do budżetu tych środków, bo ich nie będzie miał. To jest druga sprawa. Jeszcze powiem panu jedną bardzo ważną rzecz, bo mało ludzi o tym wie, że Polska ma 20 milionów, tam jest więcej tych darmowych praw, 20 milionów praw do emisji. I te 20 milionów praw emisji nie wykorzystuje, tylko trafia to tak naprawdę na rynek i te pieniądze generalnie, to jest prawie 1/3 ETS polskiego. I te pieniądze są zasilane fundusze. Fundusz transformacji, różne fundusze. I Polska z tych funduszy, a to jest prawie 1 600 000 000, wykorzystała z tego funduszu 300 milionów, a resztę tak naprawdę wykorzystali Niemcy. Czyli tak naprawdę, drodzy Polacy, na polskim ETS-ie Niemcy budują własną gospodarkę na waszych rachunkach. No więc ja nigdy nie zmieniłem tej narracji. Zawsze w tym kierunku mówiłem, że nie w Polsce, ale działajmy, róbmy szerszą koalicję, nie w Unii Europejskiej. Ze względu na eksport.
O czym w Poranku Wnet powiedział Daniel Obajtek, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo szybko ta rozmowa upłynęła. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Myślę, że wytłumaczyłem państwu pewne zagadnienia. Dobrego dnia życzę. Wszystkiego dobrego.
I dziękuję. Do zobaczenia w studiu przy krakowskim Przedmieściu. A teraz 9:02. Czas na wiadomości.